Kadry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Rząd chce, żeby proponowane przez Niemcy wyrzutnie Patriot umieścić na zachodniej Ukrainie przy granicy z Polską. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht odpowiada, baterie mają być na terytorium NATO, a użycie ich na Ukrainie wymagałoby uzgodnień z sojusznikami. Między innymi o politycznym zamieszaniu wokół obrony powietrznej naszego kraju będziemy rozmawiać dziś w naszej audycji. Przed mikrofonem Michał Buraczewski. Zapraszam.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W łomżyńskim studiu Polskiego Radia Białystok gościmy posła Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Zielińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, jestem dzisiaj w Łomży, bo przekazywaliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, więc skorzystałem ze studia łomżyńskiego.
A w studiu w Białymstoku jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To mądra inicjatywa Polski, czekamy na decyzję Niemiec. Tak o pomyśle rządu, żeby niemieckie patrioty proponowane Polsce umieścić na zachodniej Ukrainie, mówi doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Czy tak samo pozytywnie tę inicjatywę ocenia Polskie Stronnictwo Ludowe?
No tutaj jest wiele wątpliwości związanych z tym, że na początku pan minister Błaszczak zgadzał się i wręcz był zadowolony z tego, że te patrioty mogą się w Polsce pojawić. Później nastąpiła zmiana decyzji, pan prezes Kaczyński. I to jest dziwne, bo ani prezydent, który jest zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych, ani minister konstytucyjny nie zdecydował, a zdecydował prezes partii. A chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków.
O czym zdecydował Jarosław Kaczyński?
No, o tym, że patrioty niepotrzebne są w Polsce, a powinny trafić na Ukrainę. I to jest dzisiaj dla nas bardzo niebezpieczne.
Bo że powinno strony... być przy granicy z Polską, czyli de facto chronić też naszej przestrzeni powietrznej.
Ale miałyby trafić na Ukrainę, do czego już się odcięli przedstawiciele i niemieckich służb, bo mówią, że nie ma zgody, żeby te patrioty znalazły się poza strefą NATO. Te też patrioty miały być przekazane i zostały chyba już przekazane, są na Słowacji, są na Litwie, więc tutaj ważne, żeby jednak ten taki tak naprawdę bezpieczeństwo Polaków, a nie słupki sondażowe partii rządzącej miały decydować o tak ważnym wydarzeniu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o funkcjonowanie państwa polskiego. I tutaj no, trzeba jednak i takiego zdrowego rozsądku i zgody wszystkich partii politycznych na to, by jednak te patrioty niemieckie zaproponowane przez rząd Niemiec znalazły się w Polsce.
Nie na Ukrainie.
Nie na Ukrainie, bo to jest niemożliwe na dzień dzisiejszy z tego, co się dowiadujemy od przedstawicieli nie tylko Niemiec, ale przedstawicieli NATO. I dzisiaj to jest tak, jak mówiliśmy, że będziemy przekazywać, czy stacjonowanie w ogóle wojsk miałoby być przekazane na Ukrainę, od czego też NATO się odcięło, bo nie ma takiej możliwości. My możemy oczywiście chronić naszych granic, chronić tych wszystkich sojuszy, natomiast nie ma możliwości bezpośredniego udziału w wojnie przez struktury NATO.
Panie pośle, a czym się różni przekazywanie Ukrainie hajmarsów od przekazywania patriotów?
No, patrioty z tego, co słyszymy, są spięte z systemami NATO. Nie wiem, czy to tak samo dzieje się z hajmarsami. To są jednak systemy, które miałyby doprowadzić do obrony przed atakiem obszaru Ukrainy przez rosyjskie rakiety. No, patrioty są trochę inne. Ich jest przede wszystkim siła rażenia. To też, co miałem okazję zobaczyć, te patrioty są ustawione na lotnisku wiesiące. Są tutaj wzdłuż tak naprawdę ogrodzenia lotniska poustawiane, o czym też była niejednokrotnie dyskusja i rozmowa, i one dzisiaj powinny znaleźć się w Polsce. To jest polska racja stanu i mam nadzieję, że takie otrzeźwienie do rządu przyjdzie, że no, starczy już grania, że Niemcy i Unia Europejska są naszym wrogiem, bo tego wroga nie szukajmy po zachodniej stronie.
Czy pańskim zdaniem wsparcie, które kierują Niemcy na Ukrainę, jest wystarczające, satysfakcjonujące?
Od początku mówiłem, że nie, i tutaj Niemcy powinny działać dużo bardziej zdecydowanie i wyraźnie, biorąc pod uwagę chociażby te doświadczenia historyczne, to co zadziało się w czasie II wojny światowej, ogrom okrucieństwa, które dotknęło Polaków ze strony Rzeszy, więc to wszystko jest dzisiaj niezrozumiałe. Właśnie w tą wojnę i w tą obronę i Ukrainy, i też przeciwdziałanie tego, żeby ten konflikt nie rozlał się dalej, powinno być dzisiaj na pierwszym miejscu dla całej wspólnoty Unii Europejskiej, dla całej wspólnoty NATO.
Czy pańskim zdaniem umieszczenie patriotów w Polsce zapobiegałoby takim incydentom, jak do jakiego doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie, czy jednak skuteczniej by działała obrona umieszczona po wschodniej stronie polskiej granicy?
To nie jest takie jasne i oczywiste, bo nawet zdania ekspertów są podzielone w tym zakresie. Ja ekspertem, jeśli chodzi o obronność, o militaria, nie jestem. Jestem członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Infrastruktury, więc tutaj te tematy zgłębiam bardziej. No, myślę, że mój rozmówca tutaj będzie też chciał się do tego wszystkiego odnieść. Może ma więcej informacji, też chętnie tego posłucham. Być może to nie tylko co pada w różnych mediach, ale też co mówią bezpośrednio posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w jakikolwiek sposób przekona mnie do tego, że mają rację, mówiąc o tym, że te systemy powinny trafić na obszar, na terytorium Ukrainy.
No to dziś były szef resortu obrony Antoni Macierewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że propozycja Niemiec ma znamiona zabiegu propagandowego. A czy taką opinię podziela poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński?
Ja chciałbym przede wszystkim poprosić pana posła Krajewskiego, który reprezentuje PSL, o to, żeby zechciał, niech pan się nie obrazi, panie pośle, bo nie chcę pana dotknąć, ale żeby pan zechciał samodzielnie pomyśleć na temat problemu, o którym rozmawiamy, a nie cytował przekazów dnia totalnej opozycji, bo przecież to, co pan mówi, to słyszymy od paru dni z ust przedstawicieli totalnej opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. Po co to powielać? Sprawa tak nie wygląda, jak pan mówi. Po pierwsze, jeżeli by to był poważny zamiar wsparcia bezpieczeństwa naszego i Ukrainy, która dzielnie walczy o swoją suwerenność i naszą suwerenność, o swoje bezpieczeństwo i nasze bezpieczeństwo, to by ta sprawa, z którą wystąpiły Niemcy, była wcześniej przedyskutowana i uzgodniona. A przecież przypomnijmy, że najpierw minister obrony Niemiec ujawniła ten zamiar w niemieckich mediach. To był początek. To nie było przedmiotem rozmów z Polską, a powinno być przedmiotem rozmów gabinetowych z Polską i z partnerami w ramach NATO, zwłaszcza z głównym partnerem strategicznym, jakim są Stany Zjednoczone. Tego nie było i zaczęła się dyskusja medialna. No trudno, oczywiście poza wszystkim, trudno ją, tę propozycję niemiecką było odrzucić. Stąd reakcja pana ministra Mariusza Błaszczaka, ale, i tu dochodzimy do sedna sprawy, zwróćmy uwagę i niech pan poseł zwróci uwagę na to, że jeżeli te baterie Patriot miałyby dzisiaj być wykorzystane, to mogą tylko być wykorzystane wtedy, kiedy się znajdą po stronie ukraińskiej, która broni się przed agresją rosyjską, a Polska nie prowadzi jako i kraj, jako członek NATO wojny z Ukrainą. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby wystrzeliły te systemy, te pociski z tego systemu przeciwrakietowego czy przeciwlotniczego Patriot w stronę przestrzeni ukraińskiej. To by oznaczało wydanie wojny Rosji. Tak by zostało to odczytane przez Rosję i to nie tylko przez Polskę, ale i przez NATO. Także, żeby dzisiaj użyć tych systemów obrony przeciwrakietowej, to one muszą stanąć po stronie ukraińskiej, ale wtedy będąc wykorzystane tam, by też broniły oczywiście polskiego bezpieczeństwa. Polska, Bogu dzięki, najwyższemu i mam nadzieję, że tak pozostanie na stałe, nie prowadzi, nie jest w stanie wojny i polska przestrzeń powietrzna nie jest przez Rosję atakowana, ale jest atakowana przestrzeń ukraińska. Jeżeli chcemy realnie wesprzeć Ukrainę i zapewnić sobie bezpieczeństwo, to powinniśmy dzisiaj wszyscy wspierać jak najbardziej sprzętowo Ukrainę. Pan redaktor słusznie zapytał o to, czym się różni przekazanie tych właśnie dwóch zestawów obrony przeciwrakietowej Patriot od innego sprzętu wojskowego, który trafia na Ukrainę. W istocie rzeczy się niczym nie różni. Trzeba tego sprzętu dostarczać jak najwięcej. Niemcy trochę, albo nawet i mocno się z tym ociągają. Owszem, udzielają pewnej pomocy, ale to nie jest pomoc taka, na którą Niemcy stać. Jest kwestia szczerości w tych intencjach niemieckich. Już pomijając to, że jednostronnie chyba Niemcy nie powinni dążyć do tego, żeby przejmować strategiczną odpowiedzialność za polską przestrzeń, za polskie bezpieczeństwo, tak jakby indywidualnie, bez uzgodnień z sojusznikami NATO, tylko trzeba to wszystko mieć uzgodnione w ramach wszystkich sojuszników, a zwłaszcza z USA. Polska buduje konsekwentnie zresztą swój system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, ale dzisiaj najbardziej potrzebne jest wsparcie Ukrainy, która, powtarzam, walczy za swoją i naszą wolność, za swoją i naszą suwerenność, potrzebuje sprzętu, potrzebuje wsparcia. Rozlokowanie tych rakiet na terenie Polski oczywiście ma swój sens, ale przyszłościowy. Natomiast dzisiaj po prostu trzeba wesprzeć w realnej walce Ukrainę. I nie chodzi o to, żeby Niemcy pojechali z tymi zestawami Patriot na Ukrainę, tylko żeby przeszkolili szybko żołnierzy ukraińskich, którzy są gotowi tego się podjąć. I tutaj wojskowi twierdzą, że to jest oczywiście możliwe w krótkim czasie i to powinno być tak zrobione. To jest tak naprawdę powiedzenie trochę sprawdzam intencje, szczerość intencji niemieckich wobec wsparcia dla Ukrainy.
Można wysłać na Ukrainę baterie Patriot bez obsługi z wojsk NATO. Sugeruje to prezydent Andrzej Duda. Może właśnie takie działania rozwiałyby wszelkie wątpliwości.
No myślę, że tutaj pan poseł może się odnieść do tego, czy polski rząd, czy Polska, czy partia rządząca ma taką wiedzę, że poza obszarem NATO te patrioty mogą funkcjonować, bo z tego, co docierają głosy, no to jest tylko i wyłącznie na obszarze wspólnoty NATO i to jest dzisiaj kluczowe. Oczywiście wsparcie Ukrainie jest potrzebne ciągle, wyposażenie w sprzęt po to, żeby Ukraina się broniła. No widzimy, co tam się dzieje. Trwa regularny ostrzał, bombardowanie, tak trzeba nazwać, no często obszarów zamieszkałych przez osoby cywilne, osiedli, więc na to nie może być zgody. Nie sądzę też, by Niemcy taką decyzję podejmowały jednostronnie bez uzgodnienia ze Stanami Zjednoczonymi tej kwestii. No i tutaj właśnie dziwi, że na początku pan minister Błaszczak mówił, że jednak jest to możliwe, żebyśmy przyjęli. Tutaj tak można by powiedzieć, że ktoś ma obawy, że na polskim niebie będą latać niemieckie samoloty, to już gdzieś tam słyszeliśmy, ale w ramach bardziej groteskowych dialogów w polskich komediach, no bo jesteśmy, co najważniejsze, jesteśmy częścią NATO i częścią Unii Europejskiej. I tutaj tych obaw nie powinno być. Powinniśmy robić wszystko, by zabezpieczyć Polskę, no ale to, co mówimy o przewodowie, no tutaj to jest kilka sekund wystarczy, więc trudno mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu przed takim incydentem.
Wydaje mi się, że dlatego zasadnym jest mówienie o umieszczeniu tych patriotów właśnie w zachodniej części Ukrainy, żeby właśnie chronić Polaków przed takimi wypadkami.
Czy te przeszkody formalno-prawne jesteśmy w stanie przezwyciężyć? Bo to nie chodzi o to, że ja tak jak pan poseł Zieliński powiedział, chce mówić językiem totalnej opozycji. Nie, no ale słyszę też wypowiedzi ekspertów, osób, które na tych tematach się znają, że nie jest to na dzień dzisiejszy możliwe. Jeżeli usłyszę takie argumenty, że taka wiedza jest i jest to wiedza sprawdzona, no to nie mówię nie.
Eksperci mówią, mają różne opinie, ale jeżeli chodzi o szefa NATO Jensa Stoltenberga, to on w wywiadzie dla CNN nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że takie decyzje jak wysyłka patriotów na Ukrainie to mogą podejmować sojusznicy samodzielnie. No to w takim razie jak oceniać zachowanie i wypowiedzi minister obrony Niemiec, która twierdzi, że to wymaga uzgodnienia, to w ogóle nie jest spójne ze stanowiskiem NATO.
No przede wszystkim trzeba w takim układzie to wszystko uzgodnić. Od tego jest nasz rząd, od tego jest dyplomacja, żeby takie działanie podjąć. Wspominał pan redaktor o wypowiedziach wcześniej pana prezydenta Dudy. No, ostatnia akcja z rosyjskimi pranksterami pokazała, że jednak prezydent też nie jest odpowiednio zabezpieczony, chociażby w takie narzędzia, mając wszystkie służby, żeby mieć pełną wiedzę, bo jeśli jest w stanie dwóch pranksterów gdzieś oczywiście z inicjatywy rosyjskich służb dodzwonić się do głowy państwa i rozmawiać 7 minut podszywając się pod prezydenta Francji, no to nie buduje takiego wizerunku poważnego, pozytywnego i to jest dzisiaj bardzo też niebezpieczne w tych relacjach międzynarodowych.
Panie pośle, jeśli wolno, panie redaktorze, zapytać pana posła Krajewskiego, proszę powiedzieć, jaki to ma związek z tematem, o którym my rozmawiamy, z tą właśnie decyzją o rozmieszczeniu właśnie baterii Patriot po stronie polskiej czy ukraińskiej? Jaki ma związek to, co teraz pan przywołuje, bo ja bardzo wiem.
Oczywiście, że ma związek, bo jeśli nie ma w najbliższym otoczeniu prezydenta służb, które są w stanie zabezpieczyć przed taką wpadką, no trzeba powiedzieć wpadką dyplomatyczną, no to też jeżeli prezydent powołuje się na jakieś uzgodnienia swoich doradców, swoich służb, no to nie wiem, na ile jest to wiarygodne.
Nie, no rzeczywiście pan chyba niepotrzebnie miesza te różne
sprawy. Nie, to jest kluczowe i ważne.
Nie mają żadnego związku ze sobą. No pan mówi jako przedstawiciel opozycji, wszystko na nie oczywiście, ale to tak nie trzeba robić. Tu chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Europy i naprawdę te sprawy powinny być bardzo poważnie rozpatrywane i bez takich wycieczek politycznych, skojarzeń, które nie mają związku specjalnego ze sobą. Ja nie chcę wchodzić w ten temat, bo nie o tym rozmawiamy, ale naprawdę nie mają związku. A ważne jest to, żeby tak postępować, żebyśmy byli jak najbardziej bezpieczni my i żeby dzisiaj można było jak najskuteczniej wesprzeć Ukrainę po to, żeby ona obroniła się przed Rosją i żebyśmy my nie mieli za jakiś czas takiej sytuacji jak Ukraina dzisiaj.
I w tej części oczywiście się z panem posłem zgadzam, bo udowodniliśmy to niejednokrotnie jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Głosowaliśmy za budową zapory na granicy wschodniej, głosowaliśmy za zwiększeniem wydatków na obronność Polski. Jeszcze zaproponowaliśmy poprawkę, której oczywiście nie przyjęliście, żeby 50% wydatków zostało w polskich firmach, u polskich przedsiębiorców i wiele takich rzeczy, które popieraliśmy i popieramy, wsparcie dla Ukrainy od początku, chociaż są w Polsce te siły, które niekoniecznie przychylnie patrzą na to wsparcie Ukrainy, którzy prezentują inne poglądy. Natomiast to, co jest ważne w kwestii bezpieczeństwa Polski i Polaków, popieraliśmy i popieramy i tutaj nie ma mowy o innym podejściu.
Byłoby dobrze,
panie pośle, chyba nikt tak jak nasz obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość nie wspiera i nie wspierał nigdy wcześniej polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale oczywiście jego rozwój trwa, to wymaga czasu. Jeżeli chcemy zakupić czy wyprodukować, najlepiej wyprodukować, ale nie da się wszystkiego zrobić szybko w Polsce. Nowoczesną broń dla wojska to musimy i produkować u siebie to, co możliwe, rozwijać nasz przemysł zbrojeniowy, to czynimy, ale i kupować to, co produkują inni, żeby szybciej otrzymać ten sprzęt, bo czasu mamy pewnie jednak niewiele, jeżeli nie odrobimy lekcji zaległości z przeszłości, przepraszam, waszych rządów, bo rozbrajaliście Polskę i wycofywaliście jednostki wojskowe ze wschodu, myślę o rządach 8-letnich PO-PSL, a właściwie dużo wcześniej, bo jeszcze o wcześniejszych rządach SLD-owskich również. to byśmy mieli te zaległości mniejsze, ale dzisiaj musimy nadrobić czas, który straciliśmy, który spowodował ogromne ubytki, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, zwłaszcza właśnie na terenie wschodniej Polski, a stąd jest zagrożenie, ze strony Rosji, a nie skądinąd.
Panie pośle, jesteśmy gwarantem, że po wygranych wyborach utrzymamy wszystkie kontrakty, te, które podpisaliście, i to mówię nie po raz pierwszy, po raz kolejny, także będziemy kontynuować dozbrajanie Polski, wyposażenie, bo dzisiaj to jest ważne. Ta optyka zmieniła się też po 24 lutego bieżącego roku. Nie tylko optyka polska, ale ogólnoświatowa.
Czyli nie będziecie państwo sugerować renegocjacji niektórych kontraktów, bądź też w cudzysłowie, jak to zostało nazwane, wyciśnięcia z umów najwięcej jak się da, co proponuje partia Szymona Hołowni?
Nie, to nasze stanowisko jest od początku jednoznaczne i ono nie zmienia.
Byłoby do...
Ale ja, panie pośle, pana głosu nie słyszałem wtedy, kiedy były likwidowane jednostki wojskowe na wschodzie, między innymi w naszym województwie, choćby pułk w Suwałkach. To ja walczyłem o to, żeby ten pułk został, a potem, żeby powrócił, ale pana głosu w tym nie było, ani pańskiej partii.
Ja byłem wtedy samorządowcem, więc skupiałem się na mniejszych tych tematach dotyczących samorządów. Pan jest faktycznie w tej ogólnopolskiej polityce od lat, od kiedy pamiętam, pan jest, więc tutaj no też odpowiedzialność pan większą bierze niż ja w tym temacie.
Ale samorządowiec to przede wszystkim tak, że tak jak ja, jak poseł, jest obywatelem i trzeba było reagować.
Tak czy inaczej, chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że jeżeli Niemcy nie zgodzą się na to, żeby umieścić baterie Patriot na Ukrainie, to one powinny trafić do naszego kraju, no ale systemy obrony powietrznej są pilnie potrzebne już teraz w Ukrainie, no bo tam system energetyczny jest pod ciągłym ostrzałem, a w związku z nadchodzącą zimą, no to możemy spodziewać się kolejnej fali uchodźców. No i jak Polska powinna się do niej przygotować?
Ja myślę, że my jesteśmy gotowi, tak jak po raz pierwszy po wybuchu wojny, po ataku Ukrainy przez Rosję, otworzyliśmy jako społeczeństwo swoje domy, swoje serca, swoje portfele, by wspierać i pomagać uchodźcom z Ukrainy, tym, którzy uciekali przed wojną. Dzisiaj, gdyby doszło do kolejnej fali migracji, jesteśmy w stanie to robić, wspierać, ale też myślę, że i samorząd, i rząd ma większe doświadczenie, ma już swoje doświadczenia z tej pierwszej fali i trzeba to bezwzględnie czynić, no bo nikt nie przetrwa w takich warunkach zimy, ostrzejszej zimy niż u nas, zwłaszcza jeśli chodzi o wschodnią Ukrainę. Do tej pory oczywiście łatwiej było im, żeby taką wewnątrz krajową migrację prowadzić, bo te zachodnie miasta wspierały tych uchodźców ze wschodu i dawały im schronienie, ale dzisiaj widzimy, że ten ostrzał jest prowadzony inny w zachodniej części Ukrainy, więc tu też bezpiecznie nie jest. No i to, co robi Rosja, to takie bestialskie zachowanie, właśnie niszcząc infrastrukturę, tą najważniejszą, krytyczną, dzisiaj prowadzi do tego, że ludzie są pozbawieni energii elektrycznej. Dzisiaj rozmawiałem z Ukrainką, która właśnie mówiła, że tylko 2 godziny mają włączony prąd, więc no to jest coraz trudniejsze do przetrwania i my musimy wspierać, pomagać, ale też to działanie na arenie międzynarodowej, że NATO powinny trafić do Polski dodatkowe środki.
Z Unii Europejskiej?
I z Unii Europejskiej, i inne. Oczywiście tutaj też Stany Zjednoczone, Wielka Brytania angażuje się w pomoc Ukrainie, ale też to wsparcie dla Polski, która bierze jednak na siebie najwięcej tej pomocy humanitarnej, bo mówię, tutaj wszyscy wspierali i to jest dzisiaj kluczowe dla
nas. Czy wsparcie z Unii Europejskiej powinno być większe?
Też powinno być. Tutaj mówię, nie mówię nawet o środkach KPO, bo skoro premier zgodził się na powiązanie i spełnienie kamieni milowych, co do tego, żeby środki z KPO znalazły się w Polsce, ale mówię o innych możliwościach, innych środkach. To jest rola dyplomacji, rola rządu, żeby te środki znaleźć, bo naprawdę ten nasz budżet też nie jest z gumy.
Polska na razie dostała ponad 140 milionów euro na pomoc uchodźcom, podczas gdy 6 lat temu do Turcji, gdzie trafiali migranci i uchodźcy, między innymi z Syrii, popłynęło 6 miliardów euro. To jest dobra proporcja, że w taki sposób wspieramy Turcję, a do Polski pieniądze nie trafiają, kiedy są bardzo potrzebne.
Oczywiście, że nie, i tutaj te środki powinny w dużej mierze być zmienione. Powinniśmy tę pomoc też liczyć w miliardach, bo tak jak wtedy otrzymała Turcja, otrzymała Grecja, po to, by z jednej strony nie dochodziło do tej fali migracji, która dotknęła wtedy Europę. My też mamy do czynienia z innymi migrantami. Tych, którzy uciekają przed wojną, przed bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia.
Jak jest z europejską solidarnością w obliczu napływu uchodźców do naszego kraju, poseł Jarosław Zieliński?
Właśnie dobrze, że pan redaktor tego słowa użył, solidarność, bo właśnie chciałem też do tego nawiązać. O ile dzięki bardzo intensywnej naszej pracy dyplomatycznej polskiego premiera, polskiego prezydenta, rządu, udało się uzyskać solidarne stanowisko Unii Europejskiej i NATO wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, w takim wymiarze politycznym, wymiarze moralnym, wymiarze także takiego reagowania na to zło, o tyle nie udało się tej solidarności uzyskać w wymiarze finansowym niestety. W wymiarze wsparcia bronią, sprzętem wojskowym też to różnie jest, ale kilka krajów bardzo mocno angażuje się w pomoc dla Ukrainy, Stany Zjednoczone w szczególności, Wielka Brytania, Polska, trochę Niemcy także, ale trochę to mówię dlatego, że ich na więcej dużo stać. To jest kraj o bardzo dużej produkcji sprzętu wojskowego i dużym potencjale, ale jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to otrzymaliśmy co najwyżej symboliczne to wsparcie, bo te kwoty, które pan przywołał, panie redaktorze, to jest zupełnie, mają symboliczne znaczenie. Polska przyjęła już 8 milionów uchodźców wojennych z Ukrainy.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że tyle osób przekroczyło granicę. Tak, ile osób zatrzymało się na stałe w kraju, to są zupełnie inne dane.
Ale to ja chcę to powiedzieć, ale pan wyprzedził mnie. Więc oczywiście tak, to w Polsce jest dzisiaj dużo mniej niż ta liczba wskazuje, między 2-3 miliony, tak się szacuje, Ukraińców. Jedni wrócili na Ukrainę, drudzy pojechali dalej do krajów zachodnich, ale jednak przyjęliśmy, przekroczyło polską granicę, czyli byliśmy gotowi przyjąć i przyjęliśmy ponad 8 już milionów uchodźców z Ukrainy. Teraz być może będzie nowa fala w związku z tym, że jest zima, że nie ma prądu, nie ma ciepła w wielu miastach ukraińskich i jesteśmy gotowi również tej pomocy udzielić. Natomiast oczywiście udzielimy w takim wymiarze, w jakim to będzie potrzebne i na jaki nas będzie stać, a stać nas na wielkie serce i wielką pomoc w dalszym ciągu. Ale to kosztuje. Więc my samodzielnie, jako pozostawiony sam sobie kraj, w nieskończoność tych kosztów ponosić nie będziemy w stanie. W związku z tym potrzebne jest wsparcie Unii Europejskiej i zarówno na ten cel, na pomoc uchodźcom, ale i przede wszystkim odblokowanie należnych Polsce środków z KPO, bo nie ma żadnych powodów, naprawdę najmniejszych powodów nie ma, żeby te środki były blokowane. To jest decyzja polityczna, zresztą polska totalna opozycja
to
zabiegała o to, żeby środków nie było.
Tutaj postawimy przecinek, ponieważ o unijnych pieniądzach właśnie z funduszu i odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy.
To zdanie skończę tylko skończę zdanie wobec tego, dobrze? Już oczywiście przerywam wywód, ale naprawdę faktem jest, że te pieniądze Polsce się należą. One powinny być już przyznane, a z nich Komisja Europejska pod wpływem Niemców właśnie i na zabiegi totalnej opozycji Polski zrobiła narzędzie, instrument polityczny oddziaływania na wybory.
No to właśnie w kolejnej części naszej audycji porozmawiamy o szansach na uzyskanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk prowadzi z Komisją Europejską negocjacje w celu odblokowania Polsce funduszy na Krajowy Plan Odbudowy. Jak oceniacie, panowie, szanse na szybkie uzyskanie tych pieniędzy?
No tutaj ta dyskusja trwa już zdecydowanie za długo. Te pieniądze powinny być już w polskim budżecie, powinny pracować na rzecz polskich samorządów, polskich przedsiębiorców, polskich rolników. Widzimy, że ta szalejąca drożyzna, coraz wyższe rachunki dają się wszystkim we znaki. Te pieniądze unijne powinny funkcjonować. I tu mam pytanie do pana posła Zielińskiego, skoro mówi o tym, że udało się w wymiarze takim symbolicznym zbudować tą solidarność europejską, czemu jest totalny imposybilizm Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o wymiar ekonomiczny? Bo to jest dzisiaj rozliczane i będzie rozliczane przez wyborców, czy te środki w końcu popłyną, czy nie. No, te wszystkie kraje Unii Europejskiej jakoś sobie poradziły, czy w trakcie trwają. Już nawet Węgry mają obiecane pieniądze, a u nas ciągle jest mówienie, że to jest decyzja polityczna, że nie ma zgody. My proponowaliśmy co do projektu prezydenckiego poprawki, które dałyby możliwość odblokowania tych środków, ale też tak zwaną ustawę ratunkową zaproponowaliśmy. No, rządzący nie chcą jej poprzeć i tutaj ta też wojna pomiędzy premierem Morawieckim a ministrem Ziobro niczemu dobremu nie służy. Dziwię się tylko, że pan prezes Kaczyński na to pozwala, bo w sumie to on będzie główną odpowiedzialność brał za to jako szef największej partii, partii rządzącej, bo Solidarna Polska jest takim harcownikiem, który sobie harcuje w Zjednoczonej Prawicy, ale to jak co się dzieje właśnie w tej koalicji rządzącej nie może mieć wpływu na bezpośredniego na politykę ogólnokrajową, na gospodarkę, na to, co się dzieje. Kolejne firmy się zamykają w Polsce, a rządzący mówią, że to jest decyzja polityczna i oni by chcieli, tutaj minister pojedzie, uzgodni. Z drugiej strony pan premier Morawiecki zgodził się na to wszystko. Nawiązanie praworządności z wypłatą funduszy później na to, żeby jednak spełnić kamienie milowe, co miało być warunkiem wypłaty pieniędzy unijnych z KPO.
No to panie pośle, z chęcią odpowiem, dlaczego tych pieniędzy nie ma i pan to powinien dobrze wiedzieć, pan to pewnie nawet wie, tylko oczywiście tak pan mówi, jak mówi opozycja, więc tych pieniędzy dlatego nie ma, że opozycja totalna w Polsce na Polskę donosi do Brukseli, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że zdominowana przez interes niemiecki Komisja Europejska dzisiaj, przypomnijmy postawę i wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, uczyniła, jeszcze raz to powtórzę, z braku tych środków, które są Polsce należne i Polska spełnia warunki, żeby je otrzymać, narzędzie politycznego oddziaływania na wybory. No przypomnijmy te zdania, że trzeba Polskę zagłodzić, że jak Polska nie dostanie tych pieniędzy, to wybierze Tuska i obecną opozycję. Przypomnijmy wypowiedzi pana Trzaskowskiego, który mówił, że jak oni wygrają wybory, to te pieniądze będą odmrożone, a teraz trzeba je zamrozić. No przecież tutaj ci ludzie nawet nie ukrywają tego, że im zależy na tym, żeby tych pieniędzy Polska nie otrzymała dzisiaj, a żeby otrzymała, kiedy oni rzekomo mają wygrać wybory. Ale ja pana przestrzegam, panie pośle, i pana partii, i wszystkie partie opozycyjne. Proszę zobaczyć, co się stało we Włoszech. Jeżeli będzie takie narzędzie stosować tak w sposób tak bezczelny, tak brutalny, Komisja Europejska taki będzie z tego robiła nacisk na wynik wyborów, czyli będzie chciała jakby podważać prawo Polaków do samodzielnego, autonomicznego wyboru, tylko będzie szantażować tym Polaków, że wybierzcie Tuska i jego partię, to będziecie mieli pieniądze, jak nie, to nie, to może być efekt odwrotny, więc niech pan naprawdę się nie martwi tym, że my zapłacimy za to cenę, bo to wy możecie tę cenę zapłacić, tak jak zapłacili we Włoszech ci, którzy stawali po drugiej stronie. Tylko tyle, że polskie delegacje, polska reprezentacja w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim jest jedyną delegacją, która tam się kłóci właśnie o te sprawy, bo inne delegacje, innych państw się nie kłócą. W sprawach tak zasadniczych jak interes ich krajów, czy choćby środki dla ich krajów, mówią jednym głosem. A niestety w naszym przypadku tak nie jest. No, wie pan, mnie się kojarzy, nie umie mi innych skojarzeń przywołać, jak tylko właśnie taka postawa targowicy, która właśnie polega na tym, że sięga po obce wsparcie, obce posiłki po to, żeby właśnie swoje interesy partykularne zrealizować w Polsce, czyli wygrać wybory. Tą drogą wyborów nie wygracie. Polacy nie są tak naiwni, jak się wam wydaje. Widzą ten spór, wiedzą, o co chodzi, a pieniądze są Polsce należne i Polska je otrzyma. Jeżeli pan miał jasność, jak wygra Prawo i Sprawiedliwość wybory, to Polska również je otrzyma po wyborach, jeżeli wcześniej tego się nie uda uzyskać, ale mam nadzieję, że wcześniej to się stanie, bo my kamienie milowe spełniamy. To nie jest tak, że czegoś nie chcemy zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o spór o wymiar sprawiedliwości, no wybaczy pan, ale czy w Polsce nie ma porządku w tej dziedzinie, że muszą nam Niemcy narzucić swój porządek?
Pan no właśnie, sądzi, Komisja Europejska blokuje fundusze.
Jak nagrodzimy takich ludzi...
Dotychczasowe działania w reformie sądownictwa są niewystarczające. Ale to powinniśmy posłusznie wykonywać polecenia z Brukseli, czy stawiać weto i obstawać przy swoim?
Ale panie redaktorze, szanowni państwo, tego powiedzieliśmy ostatnio, że jesteśmy jako rząd i obóz polityczny elastyczni w tych negocjacjach, ale... do pewnego tylko stopnia, do tego momentu, do takiej granicy, kiedy nie jest naruszona nasza suwerenność i kiedy nie jest naruszana nasza konstytucja, która jest gwarantem suwerenności. Więc jeżeli Komisja Europejska uważa, że my czegoś nie spełniamy, to niech formułuje precyzyjnie na piśmie oczekiwania i będziemy się do nich odnosić, a póki co to tego nie ma. Pani Ursula von der Leyen powiedziała w Warszawie, że spełniamy warunki, Polska te pieniądze otrzyma, wróciła do Berlina i szybko zmieniła zdanie. Więc o co tu chodzi? Sprawa jest czytelna i jasna. Próba oddziaływania na polską demokrację za pomocą właśnie szantażu finansowego Komisji Europejskiej, zdominowanej przez niemiecki punkt widzenia.
Przypomnę, co do donoszenia do Unii Europejskiej, to będąc Prawo i Sprawiedliwość, będąc totalną opozycją, rozpoczęło ten proceder, czego nie pochwalam, bo i dzisiaj te rezolucje, które są przyjęte, one nic nie wnoszą.
Nie było totalną opozycją,
Oczywiście, że było. Blokowało wszystko, co nie było ich i tak się zachowywaliście.
No, ale dzisiaj... to Grzegorz Schetyna mówił, konkrety. Ulica i zagranica.
Proszę.
A byliście, chcieliście
proszę
wspierać to, co było, to tak samo i dzisiaj mówiąc...
Ale proszę o konkrety, panie pośle, nie o bajki,
dzisiaj mówi pan o nas, o totalnej opozycji, gdzie już kilka razy w tej audycji mówiłem, że wsparliśmy wiele projektów, które były przedstawione, zaprezentowane przez was. To wy to donosiliście do Unii Europejskiej na Polskę jako pierwsi. Dzisiaj tego nie powinno być. Po co w takim układzie pan premier Morawiecki zgodził się na wiązanie tych kwestii. Dzisiaj byłoby łatwiej. No, sondaże...
Gdyby się nie zgodził, jak pan się spodziewa, co by się działo dalej?
No, trzeba było swoją siłę przedstawić tam. Macie swojego komisarza, chociażby pana Wojciechowskiego, z którym takie nadzieje wiązaliście. Dzisiaj nie widzę aktywności tego komisarza.
I to... polskie rolnictwo skorzysta w dużym stopniu.
No niestety na razie mamy taki finał, że kiedy mówiliśmy, że trzeba wprowadzić kaucję na kukurydzę, która do nas przyjeżdża codziennie z Ukrainy. Zbagatelizowaliście to, a efekt mamy taki, że jedna tona suchej kukurydzy przywiezionej do Polski wynosi około 1000 zł, a polscy rolnicy otrzymują 600 zł za tonę mokrej zebranej na polskich
wysokość
polach.
Wysokość środków dla polskiego rolnictwa z funduszy europejskich jest większa niż kiedykolwiek.
Nieprawda, nie ma tych
i proszę
pieniędzy.
Proszę zauważyć, że wreszcie...
Myślę, że tutaj należy
tego,
rozgraniczyć dwie sprawy.
Nie będą wyrównane
obszarowe. Plan odbudowy to nie są unijne fundusze rolne i fundusze spójności.
I rolnicy się mocno rozczarują, kiedy te pierwsze dopłaty wpłyną, bo nie będą równe. Oczywiście próbujecie to kamuflować, ale tak nie będzie. Natomiast wracając do środków z KPO, odblokujcie. Te pieniądze powinny być już teraz. Pewnie by i w sondażach się zmieniło, a tak niestety obecne sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość już tak spokojnie nie może podchodzić do wyniku wyborów, o czym powiedział prezes Jarosław Kaczyński, który mówi, że nikomu się nie udało trzeciej kadencji wygrać i to trzeba już w kategoriach wielkiego sukcesu rozpatrywać. Myślę, że tego sukcesu nie będzie, bo i polska wieś zaczyna się od Prawa i Sprawiedliwości odwracać. Te sondaże, które dla nas są coraz lepsze, bo powyżej 7, prawie 8% już w wielu sondażach kolejnych pokazują, że jednak tym, co mówiliście o tej Polsce w ruinie, to jednak była wasza wizja, a nie był stan zastany.
Panie pośle, proszę nie decydować za wyborców, bo pan przesądza wyniki wyborów. Dajmy zagłosować Polakom. Polacy na pewno ocenią w sposób obiektywny, sprawiedliwy te lata, kiedy my odpowiadamy za Polskę, za bezpieczeństwo, za pokonywanie kryzysów, tych plag egipskich, za te wszystkie działania w wymiarze społecznym i pod każdym innym względem i ocenią, porównają z waszymi wynikami. Także spokojnie, proszę dać Polakom, dać ludziom zadecydować samodzielnie, a nie przesądzać za nich, bo...
Ja nic nie przesądzam, panie pośle.
Może pan się bardzo przeliczyć, ale to bardzo właśnie, bo Polacy potrafią samodzielnie oceniać i na pewno zrobią to w sposób dojrzały i mądry.
No to czekamy na wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Jak słyszymy, no dyskusja trwa w najlepsze na ten temat. Czekamy także na zawieszenie unijnych kar, a te pieniądze z Funduszu Odbudowy według wielu ekonomistów pomogą polskiej gospodarce w dobie kryzysu. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I był z nami także poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim miłego popołudnia, spokojnego.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.